Cześć, Tuborg.
I Mfix.
Retrogralnia i witamy w drugim odcinku Retrogralnia Weź Przewiń. Mi się ta nazwa bardzo podoba, mam nadzieję, że nie wpadliście na żadną lepszą.
Zaraz się okaże.
I dzisiaj będzie trochę mniej retro, aczkolwiek będzie trochę retro, bo dzisiaj będziemy opowiadać o najnowszym serialu z świata Star Trek Strange New Worlds. Star Trek Strange New Worlds jest po prostu zalepieniem tej rany, jaka według mnie została stworzona przez ostatnie lata, jeśli chodzi o produkcję pod znakiem Star Treka. Bo o ile jeszcze filmy Star Trekowe, te nowe, były całkiem w porządku.
No, pierwszy mi się podobał, pozostałe tak
sobie. Trzeci też nie był zły, drugi był taki trochę. Ale generalnie nie była tutaj jakaś to tragedia. To jeśli chodzi o seriale takie
było
Discovery, to jest po prostu...
Star Trek przez lata na przykład udawał, że próbuje wracać do korzeni. Voyager miał wracać do korzeni Star Treka, powiedzmy. Potem Enterprise miał wracać do korzeni Star Treka, potem się poddał, lata w ogóle znikł statek z rynku, potem się poddali, powiedzieli, teraz zrobimy coś nowego, teraz zrobimy coś edgy, co będzie nowoczesne, będzie z pazurem i zrobili Discovery.
Ale zrobili Discovery, to po prostu serial taki z pazurem, że masakra. Tam Discovery to po prostu jest serial, który on ma wzloty i upadki, tylko te jego wzloty to jest taka dolina, kurde. To jest coś strasznego. Największym problemem Discovery jest to, że Discovery jest strasznie niemiła.
Niemiła ekipa, obsada, niemiła
ekipa ludzi.
Tam tak, każdą... te załogi naprawdę tam ciężko się z kimkolwiek utożsamić. Wszyscy są draniami, wredny, wszyscy się nienawidzą.
Ham, gnojek.
Nikt tam nikogo nie lubi.
Wszyscy ten. A jest jeszcze główna bohaterka, która jest Michaela, obejrzała wiecznie Burnham. Gwiazda tego świata. Po prostu wszechwiedząca, wszechsprawna. To jest jeszcze, dodatkowo jeszcze jest wychowana przez Wulkan, więc jest od razu wredna i bezduszna.
Jakby część jej wychowania. Chociaż wychowywałem przecież Sarek, który jest najbardziej ludzkim chyba ze wszystkich wulkanów, jakie widziałem.
Więc po prostu pierwszy sezon tego serialu jest straszny, bo są czasami wkurzający ludzie. Drugi sezon zaczyna się dobrze. Bo się pojawia kapitan Pike, o którym wspomnimy jeszcze, czy to był trzeci sezon? Nie, drugi.
Drugi?
Kurde, ile
ja
był?
Ja od razu tak, wysiadłem
do pierwszego. Drugi sezon i nawet zaczyna się całkiem fajnie, ale ten serial jest tak głupi, tak źle napisany, tak scenariuszowo wysypany. Tam był jakiś problem, że tam się posypała cała ekipa chyba po drodze i rozpoczęli 50 wątków. Nic się nie zgadza, nic się nie kończy, nic nie ma sensu. Po prostu drugi sezon, chociaż ma fajne elementy Star Trekowe, to koniec końców jest po prostu, robi z logiki cholewę. No, masakra.
A to jest zakończone, czy to jeszcze będą ciągnąć?
Jeszcze ciągną, bo jeszcze ciągną. Później jest trzeci sezon, który dzieje się w przyszłości. I on też zaczynał się dobrze, ale potem po kilku odcinkach też straciłem, po prostu nie miałem siły go oglądać, bo oni tam są takie...
Że ja miałem to samo tylko po pierwszym sezonie. Nie miałem siły tego ciągnąć, ktoś po prostu zapomniał o czym jest. Ja wiem, że nie zawsze trzeba jakby bezmyślnie kopiować wszystko, co było już kiedyś, no ale jest jedna rzecz, którą Star Trek powinien mieć. Star Trek jest serialem, który opowiada o nadziei. O tym, że kiedyś będzie dobrze, że ludzie są w zasadzie dobrzy, a nawet jeśli jakieś mają wady, to mogą je przezwyciężyć, tak jak w Star Treku jest zawsze.
I nawet mimo, że są w starych Star Trekach takie seriale, które są trochę bardziej mroczne, jak Deep Space Nine, to tam nadzieja tam zawsze się przebija, tak? Zawsze się gdzieś tam przebija. Natomiast ten Star Trek Discovery, to jeszcze okej. Discovery jeszcze można powiedzieć, że jest ten, ale jeszcze później jest Picard. O matko bosko.
Nie, komuś wyszło ze słupku prawdopodobnie, że ludzie teraz lubią mroczne seriale. No i tyle. O, patrzcie, Gra o Tron, zrobimy sobie coś z wrednymi postaciami.
To jest dokładnie
tylko, że w Grze o Tron jest więcej
jest
nadziei niż tutaj.
Gra o Tron. Wypikuję, to po prostu banda nawzajem się sobie wbija nóż w plecy. A to nie o to powinno chodzić w Star Treku. Ale dobra. I w każdym razie zrobili trzy albo cztery sezony tego Discovery. Zrobili pierwszy sezon Picarda, który był taką samą rozpierdziuchą. Później jest drugi sezon Picarda, który jakby był jednoodcinkowym odcinkiem Star Treka, nawet byłby dobry, ale niestety...
To się ogląda bardzo dziwnie, bo zwykle jest tak, że w ciągu odcinka bohaterowie pracują do rozwiązania jakiegoś problemu, tylko po to, żeby zaraz potem powstał następny problem. I tak się to ciągnie. To spokojnie można by wybrać jeden albo dwa z tych problemów i zrobić z tego odcinek.
A poza tym tam Picard to nie jest Picard, tylko to jest po prostu chyba personifikacja naszego
Stewarda.
On gra sam siebie w tym momencie, już nie Picarda. Wolno mu, tak? Ma kurde 90 lat, nie wiem czy 80 lat ma.
No nie, jest stary jak śmierć, to mogę powiedzieć i wygląda nie wiem.
Też tam logika. bajki za dużo nie ma. Ja nie chcę być...
Nie dziwne, ale dobra, może do tego, dobra, do esencji. Do esencji.
I wtedy
na białym... Cały na złoto w mundurze.
Na białym w koniu.
Johnny Bravo.
Wjeżdża Star Trek Strange New Worlds. Wydaje mi się, że kiedy w końcu ci twórcy tego Star Treka, znienawidzeni niektórzy, taki jak ten gówno Star Treka. No ten gówno Star Treka, który też zabił Spidermana, to jest ten sam, tego poprzedniego, on w końcu spojrzał na słupki i powiedział, kurde, mrocznie nie ogląda się. Długa fabuła przez cały sezon, nie potrafimy tego sklecić, bo jesteśmy za durni. Nie potrafimy, sezony mają po 13 odcinków, 10-13. Mm. Nie potrafimy zrobić fabuły na 13 odcinków, bo jesteśmy za tempi. A co tutaj ci Toxic Fandom pisze? Że chcą nadzieję, pojedyncze odcinki, które się za bardzo ze sobą nie łączą. I żeby byli mili ludzie.
Znaczy, no nie wiem, czy oni jakby bezpośrednio tego chcą, ale generalnie no, jakby dało się wyczuć, że ludzie chcieliby jednak coś bardziej, jakiegoś Star Treka, który trochę bardziej przypomina Star Trek.
Dokładnie, ludzie by chcieli Star Treka w Star Treku.
Ludzie by chcieli Star Treka, przeszło im, teraz chcą coś może w starym stylu. I okazuje się, że można zrobić coś takiego. Wrócili do źródeł. Po pierwsze, serial się dzieje w czasach zamierzchłych, bo się dzieje jakby no w czasach bezpośrednio przed Kapitanem Kirkiem, czyli tym najstarszym serialem, który powstał jeszcze w latach końców 60.
Tak jest, czyli dzieje się to jeszcze kilka lat przed Kapitanem Kirkiem, na jego okręcie, na tym najsławniejszym Enterprise'ie, ale jeszcze pod wodzą poprzedniego kapitana Pike'a, najmilszej osoby w całym wszechświecie.
Najmilsza osoba na całym świecie.
Tam
jest tak, że nakręcono jeden odcinek z Pike'iem, a później jeszcze pojawił się w ciągu serialu, może za chwilkę o tym. Pike występował w pilocie, w tym pilocie, który nie został
przyjęty.
Michał, tutaj
mówisz o oryginalnym serialu.
Mówię o oryginalnym serialu z Kapitanem Kirkiem. To był pierwszy pilot, którego nie przyjęła stacja. Aktor się wtedy zniechęcił i odszedł ze Star Treka, dlatego musiał wynająć jakiegoś tam Williama Shatnera, żeby zagrał główną postać. I później któraś tam telewizja z kolei przyjęła jednak ten serial i powstał. Trzy sezony tego, co dzisiaj nazywamy TOS-em, czyli The Original Series. A dzisiaj ktoś próbuje wskrzesić Kapitana Pike'a, ponieważ Pike nadal w dalszym ciągu jest postacią kanoniczną i w dalszym ciągu istniał i był dowódcą Enterprise przed Kapitanem Kirkiem.
No i...
Więc go skrzeszono, przywrócono go do tej linii i rozwinięto tę postać. I ta postać się rozwija bardzo fajnie. Ja z tego co kojarzę, to faktycznie w tym odcinku Pike był taki trochę oschły. On generalnie, ta postać była tak zbudowana, że on był taki trochę wredny dla tych ludzi, trochę agresywny. Kirk był złoto człowiek w ogóle.
W tym oryginalnym pilocie. Tak, on był taki trochę był sztywno słuchawy, taki...
Ale teraz jest najmilszą osobą na świecie, ponieważ on przeszedł przez to doświadczenie, które go zmieniło. A to doświadczenie było prawdopodobnie występowanie w Discovery. Jak przez traumatyczne doświadczenie.
Tak, ja nigdy więcej takiej załogi musimy być dla siebie mili.
Dosyć tego. Teraz dosyć będzie, tego. To mnie nauczyło, odebrałem swoją nauczkę.
Najważniejsze jest to w tym całym serialu, że Pike jest postacią tragiczną.
Postacią tragiczną, ponieważ jest znana jego przyszłość. Jest znana jego przyszłość przede wszystkim ze starego serialu, gdzie był pokazany jako człowiek, który był praktycznie w katatonicznym stanie.
Tam w jednym odcinku z tego oryginalnego Star Treka wykorzystano resztki tego pilota, złożono część pilota, który nie był wcześniej nigdzie emitowany publicznie i stworzono historię Pike'a. Tam się okazuje, że niestety Pike, ratując życie jakichś tam załogantów, zamyka...
Uległ wypadkowi. Został poporzony potwornie, do tego napromieniowany.
Tak, i jest niestety na wózku i tylko może
na wózku, w takiej obudowie jakby się porusza.
Tak, mu tylko wystaje.
I potem się porozumiewać, ponieważ technologia nam pozwala nic innego niż porozumiewanie się piknięciami takiego światełka.
I to by było jeszcze nic tam strasznego, ale z drugiej strony w okropnym Discovery, w odcinku, który jest po prostu masakrycznie głupi, bo w którym okazuje się, że Klingoni hodują kryształy czasu pokazujące przyszłość, po prostu taki ten, ale nieważne, to po prostu była masakra. Logika znowu umarła, ale on tam dowiaduje się, chwyta ten kryształ i to jest najważniejsze, że on dowiaduje się, że za 10 lat zginie. I wie dokładnie, jak zginie, przeżywa swoją śmierć. I on naprawdę przeżywa swoją śmierć. To jest nie, że on widzi swoją śmierć, on po prostu przeżywa. On zawsze mówi, że on po prostu przeżył tą śmierć. On przeżywa swoją śmierć, jest postacią tragiczną, bo on wie, że za 10 lat... Znaczy nie śmierć, przesadzam może. Powiedzmy, że prawie, że śmierć, bo on w końcu żyje, tak? Tylko
Co to za życie?
Co to za życie?
No niestety widzi i to jest jakby przez przynajmniej pierwsze kilka odcinków to jest taki wędrujący motyw, w którym on jakby nawet nie daje się na początku namówić, żeby w ogóle wrócić do dowodzenia. Nie wiem dlaczego ktoś go chce, bo on jest człowiekiem ewidentnie psychicznie zniszczonym, czemu się trudno dziwić. Ale ktoś, który zna, że to będzie bardzo dobry powód, że człowiek, który przeszedł największą traumę, chyba jaka istnieje, granie w Discovery.
I on tam rzeczywiście na początku nie może się w ogóle pogodzić z tą myślą. Tam w pierwszym odcinku pojawia się kadetka Uhura, postać, którą wszyscy znamy i niestety niedawno...
Jako porucznik Uhura.
Porucznik Uhura, aktorka grająca, tak, zmarła dosłownie kilka dni temu. Pojawia się kadetka Uhura i ten Pike, to jest taki, mówię, no taki ziomek. On tam na tym swoim Enterprise'ie zaprasza co tydzień z swoich oficerów oraz...
Do swojej kuchni, ponieważ ma kuchnię, zakłada za szwartów, gotuje dla wszystkich.
Tam kominek, mam nadzieję, że holograficzny, bo nieprawdziwy, iskrzy sobie i zaprasza też jakichś tam właśnie załogantów, żeby tam właśnie z nimi rodzinnie porozmawiać. I on tam sobie w tym pierwszym odcinku mówi, kadetko Uhura, a gdzie wy się widzicie za 10 lat? I on się tak zacina, mówi to, a potem się zacina po prostu, bo właśnie sobie uświadamia sobie, że...
Gdzie on widział siebie za 10 lat?
Tak, i on się właśnie uświadamia sobie, że... On wie gdzie się znajdzie 10 lat. I te pierwsze odcinki on właśnie rozwija się, stara się gdyby oswoić z tą sytuacją. I to bardzo fajnie pokazane, że w przeciwieństwie do Discovery, gdzie by się wszystkie odcinki snuł, płakał, sączył, szeptał.
Albo stał psychopatą.
Został psychopatą albo szeptał do innych postaci płacząc, to on tutaj to jakoś to udaje mu się to, no to nie jest chyba ten spoiler, a może jest, kurczę, że udaje mu się to jakoś pogodzić.
Sobie przezwyciężyć.
Przezwyciężyć sobie. Odcinków jest 10.
To jest krótki serio, niewiele. Tak. Ale każdy odcinek, to jest ważne, każdy odcinek jest oddzielną w zasadzie. Nie w zasadzie, nie ma dwuczęściowych. Pewnie jeszcze będą nieraz. Znaczy, jest łuk fabularny jasny, on się tam idzie, ale generalnie każdy odcinek jest oddzielną historią, tak jak w starym Star Treku. Tak jak dawno temu w Star Treku, w czasach, kiedy Star Trek był Star Trekiem.
W przeciwieństwie do starego Star Treka i do Next Generation, tutaj się rozwijają postacie. Mhm. Co jest, że czego nie było w starych Star Trekach.
No to prawda, Next Generation to praktycznie z odcinka do siebie po prostu się rebootował do stanu zero i wszystko było tak jak
zawsze. Ale fabuła jest mniej związana niż na przykład Deep Space Nine, który jest takim bardziej...
Gdzie były bardzo dużo wyraźniejsze te długie łuki fabularne i ciągnęło się fabuła z odcinka
na odcinek. To jest coś jak pomiędzy. To jest bardzo fajne, według mnie to jest bardzo fajnie zrobione, bo w dzisiejszych czasach w ogóle zarzucono ten pomysł, coś nazywa proceduralna telewizja.
Proceduralna, tak.
Tak?
Że każdy odcinek ma jakąś taką formułę swoją i nią podąża, a na końcu się zamyka cała historia.
A tutaj się jakoś to udało fajnie zrobić, że każdy odcinek jest osobną fabułą, a to co łączy to właśnie rozwój postaci. Mhm. Rozwój postaci to jeszcze jakiś taki sensowny, a nie że płaczą i
czyli tak jak w oryginalnym Star Treku, zwykle w oryginalnym Star Treku fabuły były dzielone odcinek na odcinek, czasem jakieś dwuczęściowy się trafił, ale generalnie albo w połowie sezonu, albo dwuczęściówkę robili na koniec, żeby zrobić klamrę, albo żeby połączyć jeden sezon z następnym.
Ja mam tutaj wypisane odcinki, ale Michał mi nie pozwala ich streszczać.
Nie będziemy ich streszczać, żeby powiedzieć co było.
Ale mam wypisane. Odcinek pierwszy, Strange New Worlds. Kapitan Pike przyjmuje, żadna tajemnica, z powrotem wywładanie swój okręt Enterprise, który wcześniej był trochę popsuty. No i musi wam polecieć, uratować pierwszą oficer, która gdzieś tam zaginęła na jakiejś planecie. Fajny odcinek, bardzo klimatyczny, bardzo tosowaty. Mam z tym serialem problem. Ja ten serial właśnie staram się umieścić w tym świecie The Original Series. Ten świat nie był taki do końca poważny. To był taki trochę bykowy. Stary Star Trek był troszkę taki bykowy, tam dużo sobie pozwalano. Nie wszystko musiało być super logicznie związane.
Nikt się nie sądził, że to będzie szło dłużej niż 3 lata. Po 2 latach chcieli ich zdjąć, prawda?
Tak. Także to był taki dosyć wesoły serial i właśnie to, co się dzieje w tym serialu, jest też takie trochę z lekkim przymrużeniem oka. Trzeba na to trochę spojrzeć jak na ten serial z lat 60. Mimo wszystko mam takie wrażenie, jak się na to nie patrzy, tak zacząłem sobie notować głupoty, które tam są zrobione, to się można trochę naciąć, bo są tam takie głupoty. Ten serial właśnie jest na tej granicy, że czasami według mnie trochę przekracza i trochę robi głupotę z nauki. Tutaj na przykład jest taki motyw, że kolesie na jakiejś planecie przez teleskopy, to jest dwudziestowieczna powiedzmy rozwinięta cywilizacja, przez teleskopy zobaczyli jak się Gwiezdna Flota bije z jakimiś tam innymi złymi rzeczami, z Discovery to jest scena. I po pierwsze zobaczyli to przez teleskopy. Zamiast, powinno to się dać 100 lat później chyba, jak to światło by doleciało do nich, co nie? Po tym zobaczyli, jak statki napieprzają kosmiczne i z tego wymyślili napęd warp.
Z tego zobaczyli z daleka,
tak.
Nie
mieli science fiction. To jest tak, tak, dokładnie.
Nie mieli czegoś takiego.
Tak, to było takie coś. To oni właśnie, to samo jakbyś zobaczył, że tutaj jest reaktor jądrowy i byś
zaprojektował na kartce
zaprojektował. I to jest właśnie to na tej granicy według mnie, ale okej, dobra, jeszcze mogę machnę ręką, bo jest bardzo taki tosowaty, taki fajny, taki przyjazny ten serial. Mi się to bardzo podoba.
No i ten serial dosyć też świadomie wpada w te straszne klisze Star Trekowe. Kiedyś chodziły takie memy, znaczy memy, ciężko to nazwać memem, to był taki plik tekstowy, który krążył po różnych stronach Star Trekowych. I tam było na przykład rzeczy, które nigdy się nie wydarzą w Star Treku. Na przykład, że załoga trafi na planetę o nazwie Raj, w której wyeliminowano wszystkie choroby, wojny, nieszczęścia, jest idealny ustrój i na koniec odcinka okaże się, że wszystko jest dokładnie tak, jak mówią. To jest to, co się nigdy nie zdarzy z Star Treka, albo że...
Aż po prostu chcę powiedzieć, dlaczego to jest takie Star Trekowe. Tam na końcu, no, mogę zdradzić, bo to nie jest tajemnica, tym tutaj zdradzę, na końcu, żeby wyjść z impasu, kapitan Pike pokazuje tym ludziom zdjęcia z naszej Ziemi, z tego świata Star Trekowego naszej Ziemi, które nie jest naszym światem, już niestety, bo się rozeszło. On nam pokazuje, że Ziemia przez jakieś wielkie wojny przeszła, przez tą trzecią wojnę światową, przez tam kurde prawie anihilację, przez te wszystkie te
wojny eugeniczne.
I oni wtedy ci łapią za głowę i mówią, Boże, u nas tak być nie może, musimy się pogodzić. I to by było niby głupie, gdyby nie to, że ja po prostu widziałem, że od razu wyciągnie Kirk konstytucję im przeczyta. Bo to dokładnie tak samo było w starym Star Treku, że Kirk potrafił odczytać konstytucję jakimś ludziom na planecie i oni wtedy się godzili.
Się nawracali na wszystko.
Nawracali się.
Panował pokój.
Po prostu...
Na Ziemi też ludzie czytali konstytucję Stanów Zjednoczonych, tak. A pokoju nie było automatycznie, więc nie wiem, czy jesteśmy gorsi.
No to jest po prostu chwyt totalnie ten staro-Star Trekowy, żeby coś takiego...
Ja myślę, że to jest wiadome, to jest wszystko w konwencji, wydaje mi się. Tam jeden z tych odcinków jest taki do bólu Star Trekowy, na pewno dojdziemy.
Tak. Drugi odcinek, Dzieci Komety, Children of the Comet, no to jest odcinek po prostu, który jest, no to jest tak totalnie The Original Series odcinek, że się po prostu w głowie nie mieści. W tym odcinku oni spotykają, no nie chcę spoilerować, ale spotykają po prostu coś, co by jest żywcem, może być żywcem wyjęte z The Original Series, ale też może być żywcem wyjęte z The Next Generation, prawda?
Były przecież takie rozwiązania.
Także Children of the Comet pozwolili sobie na trochę więcej niż w The Next Generation, ale nie dużo więcej, jeśli chodzi o taką miękkość science fiction. Ale bardzo, bardzo fajne. A tutaj, kurde, jeden znajomy się ze mną strasznie kłóci, jak tak może być, że ten serial jest taki głupi. Nie, akurat to jest totalnie Star Trekowa rzecz.
Wiesz, to zawsze jest takie słabe wytłumaczenie, że to jest konwencja. No konwencje też powinny mieć trochę więcej sensu. No ale dobra, no, okej, mnie to nie przeszkadza. Ja
ale prosiliśmy o taką konwencję, tak? Prosiliśmy o takie, jak ktoś chce sobie obejrzeć twarde science fiction, to może obejrzeć Expanse. Notabene tutaj jest to właśnie, napisałem sobie, tam jest w tym Star Treku naszym The Generation jest oficer ochrony, która wygląda totalnie jak, kurde, Camilla Drummer z The Expanse. Ja myślałem, że to sama aktorka. Ja myślałem właśnie, identycznie, nawet tak samo wygląda, tak samo mówi, taką samą ma makijaż i nawet pochodzi z takiego samego dziwnego świata. Tamta jest belterką, a ta jest z jakiejś tam kolonii, która była zaatakowana. To mi, nie wiem, ukradli chyba tą postać.
Tam jest więcej co zapożyczeń. Żeby było śmiesznie, wiele zapożyczeń z Orwilla. Zrobiła. Mogę powiedzieć, nie?
No muszą,
to możemy zaraz jeszcze powiemy.
Muszą najlepszego Star Trekowego serialu.
Ale bardziej Star Trekowy serial, bardziej Star Trekowy Star Trek. A to może na końcu na pokój.
Później jest trzeci odcinek Ghost of Illyria. I tutaj jest według mnie już zrobienie z cholewy, z logiki. Powiem tak, niewiele brakuje, żeby zrobić z tego typowy, dobry Star Trekowy odcinek. Trochę po prostu można było jakiegoś, nie wiem, magistra zatrudnić, kurde, po Hollywoodzie, albo jakiegoś doktora czy coś, żeby im powiedział, że kurczę, żeby nie przeginali, bo oni trochę przeginają. W Star Treku był słynny ten techno-bełkot, tak? W The Next Generation był całkiem mądry, w Deep Space Nine prawie go nie było. W Voyagerze był bełkotliwy, ale przynajmniej używali jakichś słów, które mają znaczenie. W TOSie go nie było, bo tam był bardzo miękki science fiction. Natomiast w Discovery po prostu bredzą. W Discovery rzucają w siebie planetami. Rzućmy w tę planetę, wyciągnijmy z grawitacji czarną dziurę. No tam są kryształy czasu.
Kryształy czasu.
Teraz dopiero zrozumiałem, że tam są kryształy czasu.
Już wiesz, co za tym stoi.
Już wiem.
Jak słyszałem o tych klingońskich mnichach, to myślałem, że tak... Jacy misi? Gdzie to coś takiego?
Kryształy czasu. Okej, okay. O, tu jest dobry odcinek. Bardzo wszystkim się podobał. Memento Mori. Memento Mori.
To jest ten, w którym oni wspominają załogi tych wszystkich statków, na których byli kiedyś, którzy polegli.
Tak, tam
są te takie przypinki.
To jest element, ten taki bym powiedział, rozwoju postaci. Natomiast sam odcinek jest totalnym odcinkiem jak polowania Czerwony Październik, jak Balance of Terror z oryginalnego, zapisałem sobie oryginalnego Star Treka, czyli po prostu przerzucenie świata wojny łodzi podwodnych na... Na świat Star Treka, no to będzie to samo, co było w tym, w Wrath of Khan. Też tam były taka walka łodzi podwodnych. Bardzo fajny odcinek. Też oczywiście mam tutaj uwagę naukową, ale już nie będę wredny. Nawet są dźwięki sonarów w tym momencie. Rozwiązania totalnie jak z łodzi podwodnych. No, fajny, naprawdę mega odcinek. Zostało to chyba przez wielu osób uznane, że jeden z najlepszych odcinków od lat, najlepszy odcinek Star Treka od lat 90. Odcinek 5, Spock Amok.
A, to jest odcinek, który byłby spoko gdzieś tak w trzecim sezonie. Moim zdaniem dużo, dużo za wcześnie na tego typu odcinki.
Tak, to jest taki kurde wesoły odcinek o Spocku.
Tak, tylko że to jest w tym momencie, w którym oni już potrzebują wypełnić sezon, bo im się kończyły pomysły i zaczynają robić odcinki o postaciach. I zawsze tak było. W jakiś taki, ja zaczęli kombinować coś z tymi, no to robi się Freaky Friday w tym, że Spock zamienia się swoją żoną jaźniami.
Tak, ja sobie napisałem, że rosterki Spocka są lepsze od rosterek Worfa.
To na pewno wszystko jest lepsze od rosterek Worfa i Worf też by miał takie dziwaczne odcinki.
Też miał takie, dokładnie, tego mi skojarzyło, ale to naprawdę jest nawet zabawne.
Ten jest akurat zabawny, jest ciekawy, też ma coś do powiedzenia, też trochę rozwija tych Wolkan na przykład, nie? Że jest pokazane, że ta żona pracuje z tymi ludźmi, którzy odrzucili logikę i resocjalizuje tych ludzi.
I właśnie tutaj mówiłeś, Michał, przed chwilą, że tutaj wspominałeś, że być może trzeba znać Star Treka, żeby oglądać ten serial. I to jest chyba pierwszy odcinek, w którym, żeby się dobrze bawić, trzeba znać Spocka z innych seriali. Bo generalnie ktoś...
Znaczy, no skończ.
No bo tak naprawdę tutaj oni się bawią Spockiem, tego Spocka, którego właściwie znamy tutaj przez 4 odcinki.
No tak, no ale Spock jest pokazany. Wydaje mi się, że Spock jest na tyle jakby pokazany. Też są pokazane te jego relacje z żoną, nie? Chociaż faktycznie serial kładzie trochę za dużo nacisku na tą ludzką stronę Spocka, za mało na wulkańską, moim zdaniem. Znaczy Spock sam tego nie ten, ale on ma mnóstwo rozterek związanych z tą stroną.
Ale tutaj akurat to mi się podoba, bo to jest bardzo tosowe, bo taki był Spock w pilocie. On był taki bardziej ludzki w pilocie.
Był bardziej ludzki i tam przecież był ten odcinek, w którym wszyscy ten stracili kontrolę nad sobą i nagle się okazało, że Spock ma uczucia, nie? I nawet Uhura gdzieś tam w którymś momencie mówi, że Wulkanie jakby udają, że nie mają uczucia, tylko po prostu je tłumią. To nie jest tak, że nie mają uczuć.
Mega uczucia, więc jedną z najbardziej uczuciowych raz w końcu to...
Tylko za pomocą logiki to tłumią w ten sposób, jakby znaleźli swoją drogę, że wyeliminowali wojny i tak dalej, nie?
A przedtem to była mega brutalna...
To była mega brutalna rasa, Spock mówi, że nawet byli jakby, nawet prawie że gorsi od ludzi.
Prawie,
tak
że
tak mówi Spock, prawie, że dosłownie.
A naprawdę to byli gorsi.
Oczywiście nie ma tego do myśli, bo wszyscy wiadomo, że ludzie są najgorsi, ale...
Odcinek 6. Lift Us Where Suffering Can Reach.
Ale to chyba mój ulubiony odcinek z tego sezonu.
Ja tutaj
mam. On jest do bólu Star Trekowy, tylko on jest w stylu już trochę tych nowszych Star Treków. Bo tam jest, on jest mroczny, on jest ten, która wygląda jak raj, ale nie jest.
Tak.
Nie? Jest to mroczny. Właśnie to, nie? Że no nie będzie może Cesia, bo to jest też jakiś taki fajny zakręt trochę.
Faktycznie jest mroczniejszy, jest dużo mroczniejszy od Tosa i nawet mroczniejszy od The Next Generation.
Jest bardzo głęboko mroczny. To nie jest tak, że jest mroczny, bo wszyscy się nienawidzą jak Discovery.
Jest ciemno. Discovery jest mroczny, bo jest kurde ciemno na pokładzie.
Wszyscy są draniami dla siebie i tak dalej. Nie, ten on jest mroczny, bardzo, bardzo tym jądrze scenariusza jest mroczny. Także to jest zupełnie fajnie. Też jest naciągane, jasne, że to jest naciągane, ten cały pomysł, ale to jest fajnie pokazane, jest, bo tu też nie chodzi o to, czy jakaś technologia tutaj ma prawo zadziałać.
Ja tutaj nawet nie napisałem, żadnego nie napisałem tego, uwagi na
ponieważ głupotę. To był dobry odcinek, dobrze napisany. I też było fajnie tutaj. W duchu Star Treka. On jakby próbują, podejrzewam, że oni próbują powybierać różnice Star Treka i patrzą, co działa, tak mi się wydaje. Nie? A że ludzie akurat są napaleni, bo wreszcie to wygląda jak Star Trek, to nie będą na razie za bardzo krytykować, także mogą sobie poeksperymentować. Nie? Jest to ten odcinek, który wygląda jak Czerwony Październik, inny odcinek, który wygląda trochę jak Obcy przecież.
A to będzie za chwilę.
To jest ten odcinek, który faktycznie pokazuje, kurczę, to jest Star Trek. To jest prawdziwy Star Trek. Nie? Kapitan oczywiście tam sobie podrywa jakąś gościówkę z tej planety, jak tylko są na jakiejś planecie. To już pierwszy raz tak robi, to nie Kirk, ani Riker. Więc robi to pierwszy raz i to też podejrzewam, że na zasadzie ukłonu dla konwencji. Bo też Pike nie uderzam jako człowiek, który by to robił nałogowo.
On zawsze jest uczuciowy i poważny.
Gotuje ludzi.
Gotuje.
Pewnie, że
ten jego kitel jest słodki po prostu.
Fartuszek do pracy.
Słodki.
Także to jest odcinek faktycznie duchem Star Trekowy i z tych trochę nowocześniejszych Star Treków. Voyagerzy bywały podobne odcinki.
Tak,
to już jest trochę z tych nowocześniejszych Star Treków. Także odcinek bardzo fajny, bardzo fajnie napisany, podoba mi się ta fabuła, mimo że sam pomysł jest nieoryginalny, ale nie, jest fajnie powiedziane.
Ale bądźmy szczerzy, no kurczę, trudno.
Nie ma oryginalnych pomysłów. Bardzo ciężko wymyślić oryginalny pomysł. Mam nadzieję, że się uda, ale rozumiem, że jest bardzo ciężko.
Generalnie mam takie wrażenie, że po tych latach ostatnich, w których mieliśmy seriale i filmy, które chciały być na siłę mega skomplikowane, dziwnie udziwnione, jakieś zwroty akcji, wychodził bełkot totalnie, następuje dzięki Bogu powrót do zwykłej, normalnej fabuły, takiej prostszej fabuły, a gdzie się, kurde, tą prostą fabułę robi dobrze. Gdzie nie musi być 50 zwrotów akcji. I ten serial, nie tylko ten serial, w ogóle mi się wydaje, że ostatnio był Prey, Predator nowy, jest też takim powrotem. W ogóle kilka rzeczy ostatnio oglądałem, jak gdyby po tych ostatnich kilku latach, gdzie była po prostu jakaś tragedia. Pierwszy sezon Mandaloriana.
Mandaloriana.
Też jest taki trochę, wracamy na szczęście.
Do prostszych czasów.
I to naprawdę się dobrze sprzedaje.
Dobrze się ogląda, dobrze się sprzedaje. Ludzie to łykają, też mają trochę inne czasy, trochę inaczej też oglądamy telewizję. Wiadomo, że seriale skomplikowane też mają swoje miejsce. Jest mnóstwo dobrych seriali skomplikowanych.
W naszym wieku chce człowiek już trochę odpocząć.
Problemem jest robienie skomplikowanego serialu w warunkach takich, w których jakaś tam wytwórnia decyduje, czy jakaś stacja, czy jakiś streaming decyduje, czy my będziemy mieli następny sezon, czy nie. Bardzo ciężko jest to zrobić. Nie? To kurczę, rzeczy typu Breaking Bad, czy Better Call Saul, którego jeszcze nie oglądałem, a jest ostatni odcinek i muszę obejrzeć, to są naprawdę wyjątki. Nie? A potem wychodzi coś w stylu Gry o Tron, to jest świetna przez wszystkie sezony, z wyjątkiem ostatniego.
Nie się robi tragedii.
No niestety, no, nie zawsze się udaje. Nie?
Zostało.
Tutaj mamy coś prostego i po prostu, że proste to nieźle działa. Co to masz następne? Masz to od tych...
Tak, tu jest Zef Syren, czy tam coś takiego. The Siren's Quill.
Aha, to jest to innego.
To jest taki odcinek, którym jest okej. Oglądało mi się go tak w 3/4 bardzo mega dobrze. Bardzo mi się fajnie dobrze oglądało. Potem był zwrot akcji, którego się spodziewałem. To był pierwszy raz w życiu. Wiecie, jak się ogląda Discovery albo jakieś takie właśnie mroczne te, to człowiek widzi, aha, ten zrobi to, będzie tak z powrotem. A tutaj pierwszy raz od wielu sezonów, jakichś lat, zszokowałem się naprawdę tym. Chyba aktorka jest dobra.
To jest też fajna postać. Nie możemy za bardzo powiedzieć, żeby nie zespoilować, bo to naprawdę byśmy zepsuli jeden z lepszych momentów serialu. Ale jest fajnie poprowadzone, aktorka naprawdę się sprawdza. Myślę, że się jeszcze pojawi.
Więc myślę, że
można spokojnie mieć nadzieję, że jeszcze będzie. Fajny odcinek, dobrze napisany scenariuszowo. To jest odcinek taki...
piracki.
Trochę tak, dokładnie. Zresztą walczą z piratami dość otwarcie.
A jest taki w ogóle moment, to ten spoiler, jak kapitan Kirk, chciałem powiedzieć, Pike właśnie ma koło sterowe, tak w jednym momencie.
No tak, na tym drugim statku.
Jest statek z takim kołem sterowym.
To jest akurat motyw komediowy i on jest taki bardzo poboczny, ponieważ potrzebowali się pozbyć prawdopodobnie większości załogi, żeby zrobić miejsce na statku. Więc usunęli odcinek, oni sobie wracają później.
W ogóle bardzo wesoły, lekki, ten motyw poboczny, wesoły, lekki, natomiast to, co się dzieje na statku,
jest poważny.
Bardzo fajne połączenie. Okej, odcinek 8, The Elysian Kingdom. Napisałem tylko bełkot.
To jest bełkot? Nie, to jest odcinek holodeckowy w czasach, kiedy nie było holodecków. Wiadomo, że w Star Trekach raz na jakiś czas musi pojawić się odcinek, który dzisiaj tylko wyłącznie w holodecku, gdzie scenarzyści robią coś dziwnego, coś, co jest kompletnie niezwiązane z serialem. Tutaj mamy coś dokładnie takiego samego, tylko dzieje się w wyobraźni. Rzeczywistości nagiętej przez wyobraźnię czegoś. To jest dziwne. To jest rzeczywistość, która została nagięta, żeby zekranizować książkę.
To jest tak w dziewiątym sezonie Stargate'u bym mógł takie coś zobaczyć, kurczę.
To jest odcinek faktycznie...
Nie wiem,
czy im powiedzieli, że będzie 9 odcinków zamiast 10, by się coś dodać. To pierwsza myśl, która przychodzi. Odcinek coś wnosi. Odcinek i tak polegał na chodzeniu w kółko. Tak. Prawda? I udawaniu, że cały statek jest królestwem i są frakcje, które walczą i to dzieje się w takiej baśni, którą czytał doktor swojej córce.
To jest trochę Alicja po drugiej stronie lustra albo w Króliczej Norze.
Jak on czyta tę książkę, to ja nie wiem, jak ktoś może czytać takie książki, jak tam nic nie ma. Ona ma może tyle stron, więc udaje, że ma fabuły na gigantyczne sagę.
Dobra, ja bym przeszedł do odcinka 9. A tu jest na tytuł Alien 8, pasażer Nostromo.
Tak, dokładnie. On mi przypomina Aliena, ale ogólnie przypomina Aliena 3. Nawet sceny są dokładnie takie trójce, gdzie widać to z oczu obcego i on wbiega na sufit na przykład. To jest wyjęte z obcego trójki.
Tak, tam jest. Bo tam generalnie się przewija główny wróg przez ten sezon. Gorn.
Gorn, to jest rasa, która po raz pierwszy była pokazana w TOSie.
To jest ten słynny...
Jeśli oglądaliście kiedyś memy albo gify jakieś takie, w której...
To jest jak jaszczur rzuca...
Kapitan Kirk walczy z potworem, jaszczurem takim, który działa tak w spowolnionym czasie, tak więcej trzykrotnie względem Kirka. Później to jest przedstawiona jakaś super epicka walka, którą Kirk wygrał cudem. To są właśnie Gorn.
I tutaj
Gornowie zostali jakby wskrzeszeni i trochę zrehabilitowani jako coś, co ma sens. To jest strasznie dziwna cywilizacja, to bardzo niewiele wiadomo. Coś wiadomo poza tym, co było tutaj?
Nie. Bo, znaczy on kiedyś się pojawił w jakimś animowanym tym chyba. Ale generalnie...
Zakamarki kanonu.
Tutaj poznajemy, nie wiemy do końca, co poznajemy. Mhm. Ale jakiś młody Gornów wyklupujący się, kurde.
Oni działają niestety tak jak obcy, składają jaja w ludziach czy tam w innych organizmach, potem się wykluwają, niszczą ten organizm, a potem szukają ofiar, potem jeszcze walczą ze sobą po drodze.
To też jakiś taki... jak szczeciego obcego, szczególnie.
Tak. Ale generalnie Gorni są pokazani jako taka straszliwa siła, której nikt nigdy nie widział. Coś jak 8472 Voyager.
Tak, bardzo podobnie.
Bardzo podobnie. Statki mają też dosyć, nie są podobne wizualnie, ale koncepcyjnie są podobne. Działają na zasadzie jakiegoś takiego ulu, tam w którymś z poprzednich odcinków jest scena, w której oni poświęcają jeden swój statek, żeby poznać pozycję. Jeden swój statek zniszczyli umyślnie, żeby poznać pozycję Enterprise, żeby ich zobaczyć. Więc działają, trudno nawet powiedzieć, jak oni myślą. Wielu ludzi się ich boi. Laan jest jedną z licznych, ta główna oficer ochrony, ona jest jedną z licznych ludzi, którzy mieli jakąkolwiek styczność z Gornami i przeżyli. Także to jest
wszystkich innych zjedli, bo oni zjadają ludzi.
Zostali zeżarci i wszyscy mówią, że to jest jakaś potworna siła, której nie da się zrozumieć we wszechświecie i boją się ich jak naprawdę plagi. Co w sumie ma podstawę jakiejś rzeczywistości, bo to są ludzie, którzy zjadają całe kolonie. Ludzie, rasa, która zjada całe kolonie. Ale są konstruować właśnie na zasadzie takiej maksymalnej tajemnicy.
Całkiem fajny odcinek, gdyby nie to, że był totalną kliszą tego, wiadomo.
Z Rzyka z Obcego, ten odcinek Voyagera z wirusem też był z Rzyka z Obcego. Jeszcze był w Voyagerze odcinek, w którym jeden z 8472 gdzieś tam się zaplątał na pokład i też tam chciał zabrać. Tak. I to też była z Rzyka z Obcego.
A to jest totalna z Rzyka z Obcego, ze scenami. Ale bardzo fajnie pokazali, bardzo fajnie zrobione. Generalnie spoko, jest rozwój postaci, jest uczucia, jest bardzo uczuciowa scena, o której nie będziemy chyba mówić na zakończenie tego odcinka, bo jest wyjątkowo uczuciowa. Nie ruszyło cię? Nie ruszyło cię? Michała, nic nie
ruszyło. Bo cię spłakał.
Ja się spłakałem prawie. I mamy odcinek numer 10.
No i to jest chyba jedyny odcinek, do którego naprawdę
wydaje mi się,
że powinna się przydać znajomość przynajmniej TOSa. Jakaś taka pobieżność.
Tak. Ale powiem ci tak, we wszystkich tych prequelowatych serialach oni uwielbiają, wszyscy scenarzyści, na siłę wciskać coś, co jest z przyszłości. Na siłę wciskać tutaj, że mamy technologię z przyszłości, rasy z przyszłości, wszystko z przyszłości, żeby w prequelu wszystko wrócić to, co było, co ludzie znają. Mhm. Bo ludzie kochają to, co znają. Mhm. Ale prequel nie powinien na tym polegać, że się powtarza ten. A tutaj jest właśnie odcinek...
Masz Gornów, którzy są z przeszłości.
Tak. A tu jest właśnie odcinek, w którym to sprytnie rozwiązali. Że pokazują coś, co jest znane.
Robię taki retelling jednego odcinka, tylko w alternatywnej troszkę rzeczywistości.
Tak.
Szkoda spoilerować to.
A to jest właśnie odcinek ten.
Ja wiem, że to jest odcinek wyjęty z TOSa. Ja wiem, że to jest Balance of Terror.
Jest opowiedziany trochę
jeśli
inaczej.
Ktoś to zna, jeśli ktoś tego nie zna, to ten odcinek zrozumie. To nie jest tak, że nie zrozumie odcinka, tylko to jest pierwszy odcinek, na którym czułem, że coś bym tracił, gdybym tego nie wiedział.
Bo smaczków nie widziałem.
Bo smaczków nie widziałem.
Te same teksty, te same postaci.
Jest nawet na YouTubie zestawienie tych scen. Z TOSa i nawet kamera się porusza tak samo, tylko teraz mam szeroki ekran. Ale poza tym to kamera się porusza tak samo, dokładnie kapitan tak samo przechodzi na przykład po mostku w jednej scenie. Także to jest jeden odcinek, ale ja wiem, czy będziemy coś mówić więcej o tym odcinku. On jest typowo fabularny, jeśli ktoś chce to oglądać, to niego po prostu obejrzy.
I co możemy, Michale?
Co możemy powiedzieć? No, to co mi się podoba w tym serialu. Podoba mi się załoga przede wszystkim. Po raz pierwszy zebrano załogę, która jest fajna, są fajni aktorzy, którzy dobrze grają. I jest załoga, których praktycznie wszyscy są możliwi do lubienia. Są niektóre postacie, które są wkurzające, jak Franzyska Treku, ale to są postacie, które są fajnie wkurzające, jak na przykład mechanik. Prawda? On jest wkurzający, ale fajny. I sama na przykład ta oficer ochrony Laan, która też jest wkurzająca, ale jest fajna.
Mnie najbardziej wkurza ta Helmen.
Ortegas,
kurde. To jest taka
Mondralińska. Mnie będzie wkurza pierwsza, bo ona jest tak typowo, jakby ona nic nie robi w tym serialu.
Jezu,
co z wiecie, jak Jazz Jadax, nic nie robi.
Pierwsza to Jazz Jadax.
Nic nie robi.
Michał, ty nie bluźni.
Nic nie robi, siedzi nie, i wygląda.
Ale faktycznie, pierwsza to jest postać, która była w tym oryginalnym pilocie.
Tak, ona jest wyciągnięta.
I ta nic nie robiła, później była w Discovery, nic nie robiła. Mhm. I tutaj też jest.
Też jest i też nic nie robi. Ona mi też włożona, bo mam nadzieję, że coś wymyślą, bo jest potencjał. Tak. Zawsze po ostatnim odcinku.
Tak,
także jest potencjał, że się coś zrobi z tą postacią, bo czas najwyższy.
Nawet jak ma tutaj coś robić, to wychodzi tak sztywno, że aż nic nie robi. Mm. Także ta number one przynajmniej nie jest wkurzająca, chociaż nic nie robi. Mm. Ale i tak.
Ale są postacie, które są właśnie w każdym Star Treku zawsze były postacie, które były wkurzające, ale spoko. Na przykład jak doktor Voyagerze, który był wkurzający, ale spoko. Jak na przykład w D9 Bashir, który był wkurzający, ale w sobie spoko. Tak? No i jeszcze były postacie, które są wkurzające, ale wkurzające, typu Wesley Crusher czy Nilix. To są postacie, które były wkurzające, ale wkurzające.
Wesley jest taki przy Nilixie.
To jest taki przy Nilixie. Ale tutaj akurat wszystkie te postacie, które jest, jakoś tam wkurzają, zawsze mają coś fajnego w sobie. Zawsze to są postacie, które można z przyjemnością oglądać, bo...
Albo przynajmniej się nie są odrzucające, jak kurde postaci z Discovery i postacie...
No dokładnie.
Jezu, as Picarda, ta durna, ta komandor, ta Jezus Maria, ta chodząca wina Picarda, tak?
Tak.
Guild Trip chodzący. Guild tripuje każdy swoim Picarda. Picard, ty ciul,
znalazł tego, że Picard ją zna i tak. To jest chyba tylko jedyne,
Jezus,
co ma ta postać.
Nie, szkoda nie.
Nie, to są postacie, to jest załoga, którą ja chcę oglądać. Nie? To nie jest, kurczę, banda ludzi, którzy nienawidzą siebie nawzajem.
Boże, czekaliśmy.
To banda ludzi, którzy pracują nawzajem.
Czekaliśmy i
zawsze
na to
też
tyle lat.
Star Treka chwalono za to, że ci ludzie są pokazywani, załoga jest pokazana jako ludzie, którzy są współpracują. Nie? Nawet jak ktoś zobaczy coś dziwnego, ktoś coś kiedyś wyciąga właśnie, że w bardzo wielu serialach jest tak, że ktoś widzi coś dziwnego, a wszyscy to zlewają, aż będzie za późno. Nie? W Enterprise, no nie wiem, w Picardzie albo gdzieś tam, jeśli ktoś zauważy coś dziwnego, to pokaże, powie, widziałem ducha na pokładzie, to nie będzie tak, a zdawało ci się, jesteś głupi, jesteś, nie wiem, odbija ci iść do lekarza czy coś tam, tylko ktoś pójdzie z trikoderem i sprawdzi, czy tam czasem nie ma czegoś dziwnego.
Może w The Next Generation jest taki odcinek, w którym jedna osoba kulturalnie nieobeznana robi właśnie tak, że nie mówi o tym nikomu, to nie jest to w ogóle oś szoku, jak można nie powiedzieć, że coś dziwnego zobaczyło.
Także wracając, generalnie w Star Treku załogi, dobre załogi stawiają na współpracę i to jest tak. to, co widać. To są ludzie, którzy chcą być, mimo że są tam jakieś tarcie między nimi, ale to są ludzie, którzy chcą razem pracować i to jest też podkreślane, że załoga musi pracować ze sobą.
W ogóle Gene Roddenberry o to właśnie walczył.
Żeby byli ludzie maksymalnie różni i maksymalnie blisko ze sobą współpracowali.
I to podobnie, że bardzo dużo problemów sprawiało pisarzom Star Treku. The Next Generation to tak rozwiązano. Mhm. No i po jego śmierci to się trochę zluzowało, ale w The Next Generation tak to rozwiązano, że po prostu zło było poza statkiem, czy konflikt poza statkiem. Deep Space Nine to zrobili bardzo sprytnie, po prostu połowa bohaterów nie była z członkami Gwiezdnej Floty.
Mogli
się kłócić, tak?
No, jeśli ktoś potrzeba skrytykować Gwiezdną Flotę, to wysyłałeś brał się Quarka i krytykował Gwiezdną Flotę.
To był bardzo
nie wiem, Dukata albo innego Garaka i oni krytykowali Gwiezdną Flotę.
Tak, i tam krytykowano ostro Gwiezdną Flotę. Ale w obrębie tych właśnie załogi była jedność. Voyagerze to w sumie tam takie były wszyscy płasty, jeśli chodzi o postacie.
Że... Tam później się trochę poprawia. No, to nie jest tak, że cała załoga Harry'ch Kimów, ale generalnie doktora Scully przyjęto w drugą stronę, próbuje go zrobić zbyt ciekawą postacią i cały przeważył cały serial.
Bo w sumie Voyager to jest film o doktorze, jedna dobra postać.
Tak.
Natomiast w Picardzie i w Discovery po prostu się chcą nawzajem zaszczelić, wszyscy, to jest bez sensu. A tutaj jest z powrotem to podejście takie, że załoga się generalnie sobie ufa, generalnie. Są tam wiadomo jakieś...
Tak, i to wydaje mi się, że tutaj dużą rolę spełnił pewien serial, który był przedtem. Mianowicie Orville.
Najlepszy nowy Star Trek.
The Orville, najlepszy nie Star Trek, znaczy Star Trek, który nie jest Star Trekiem. Lepszy od Star Treka często. To jest taki serial, który zrobił sobie Seth MacFarlane. To jest ten gościu, co wrócił Family Guy i zarobił na tym takie tony hajsu.
Pomógł!
Że teraz może sobie produkować co chce i mógł na przykład wzdobić kosmos z Neilem deGrasse Tysonem.
On,
serial, którego w dzieciństwie to sobie go wznowił, ale że nie było żadnych dobrych Star Treków, to sobie wziął i wznowił Star Treka.
On był fanem Star Treka, to sobie zrobił serial, który...
Który jest Star Trekiem.
No, jest Star Trekiem.
Marketowano to od początku jako serial komediowy. Wszyscy spodziewali głupich żartów, łącznie ze mną. Spodziewali się głupich żartów, które tam nie grają. Jest ich kilka, ale one po pierwsze są na marginesie, bo na pierwszym miejscu zawsze są. Gościu w ogóle powyciągał ludzi, którzy pracowali przy Star Treku. Brandon Braga na przykład z Picarda i z Voyagera, prawda? Tak. Wszyscy ci ludzie pociągą znanych scenarzystów, którzy kiedyś robili te Star Treki, a też siedzą i nie mają co robić, nie mają co pisać, bo nikt nie chce takich scenariuszy. Przynajmniej wtedy nie chciał. to on wziął i pobierał scenariusze. I naprawdę, pierwszy sezon jest taki rozgrzewkowy, ale on naprawdę się rozwija w bardzo fajny Star Trekowy serial.
Na początku rzeczywiście trochę tam lekko Family Guy'em zajeżdża, ale tyle. Natomiast sama fabuła jest totalnie...
Totalnie Star Trekowa. Są też tropy Star Trekowe, ale jest dużo nowe rzeczy oryginalne. Na przykład jest rasa Krillów, którzy są pokazani nie jako wcielenie zła, tylko jakoś rasa, która ma własne zwyczaje, własną kulturę, własną religię mają i są pokazywani jako prawie że tacy inni ludzie. Nie? To nie są Klingoni, którzy myślą tylko o zabijaniu.
Żeby lekko przerknę, to jest taki TNG, w którym bohaterowie nie mają kiła w tył.
Kija w tyłku.
Jeszcze raz to powiem. To jest taki TNG, w którym bohaterowie nie mają kija w tyłku.
To prawda, ale mówię, te pomysły są sztampowane z zupełnie dużo w miarę oryginalnych rzeczy. Wiele odcinków jest faktycznie powyciąganych z tych klasycznych Star Treków, ale jest właśnie to z tymi Krillami, to są ludzie, co byli przebrani za Krillów na tej bazie i nagle się okazało, że to jest społeczeństwo, które ma sens i głębie. Nie jak Klingoni, którzy myślą tylko o zabijaniu i umieraniu z honorem.
Michał mówi, że jestem rasista i narodowiec, ale po prostu jestem takim przeciwnikiem tego, co się teraz pojawiło na internecie. Ja to nazywałem, kurde, wyjący brodacze. Są ci wszyscy ziomie w brodach, co przez 45 minut codziennie, rajtan rozrywają, szaty rozrywają i jęczą jak to każdy serial z The Message i w ogóle te masakra LGBT wszędzie atakuje, zabija.
Ktoś miał czelność być czarny, albo ktoś miał czelność być kobietą, albo ktoś miał czelność, nie wiem, być może jakieś troszkę
inne. I mówi wam to ja, narodowiec seksista i rasista. I to jest w ogóle przezabawne.
Ja to mówię jako lewak.
Tak, i to w ogóle jest przezabawne, ponieważ oni kochają Orwilla, kochali Orwilla.
A się nagle okazało.
A Orwill to jest najbardziej LGBT, kurde. Nie, to jest po prostu, to jest tak lewacko LGBT serial. Ja nie wiem, co ci ludzie zrobią.
No nie wiem.
Ale dalej go lubią. To jest niesamowite po prostu.
Nie, no to jest, wiesz, to jest dwumyśl, nie? To jest niesamowite. U tego, jak w 1984. To jest, można wierzyć w dwie zupełnie sprzeczne rzeczy i nie widzieć w tym sprzeczności. To jest dokładnie to. To jest domena pewnego gatunku człowieka. Już nie będę rozwijał tej myśli, ale to jest domena pewnego mindsetu, który niektórzy mają. Że tak sobie użyję zagranicznego słowa.
Ja widziałem u naszego znajomego na Facebooku miesiąc temu screena z tego, że nowa kobieta Hulk zielona nie ma muskułów i to jest źle, bo nie wydają kasy na efekty specjalne, po czym ten sam ziomek wrzucił zdjęcie tak samo, takie same, tylko kurde tej... w nowym Thor nie jest kobieta Thor, tak?
Tak.
Thor. Też. I ona znowu ma dorobione muskuły i to jest znowu złe, bo zamiast sama ćwiczy, to jej dorobili muskuły, a kobietom nie wolno dorobić muskuły. Także te same dwie rzeczy.
Nie, Natalie Portman zniszczy sobie całą swoją drobną posturę, żeby
jeśli nie dorobili super...
Nie każdy jest Christianem
Bellem. Nie dorobili super bohaterce muskułów, źle. Dorobili źle. To jest po prostu, ja nie wiem, stałem się po prostu, ostatnio strasznie mnie to denerwuje, chociaż jestem strasznym prawakiem.
Ale Sandman ci się podobał, a Sandman jest akurat bardzo dobry. Może o tym powiemy.
Tak, o Sandmanie może kiedyś opowiemy. Chyba nam się coś jeszcze powiedzieć?
Nie, tylko właśnie chciałem powiedzieć, że postacie są fajne, nawet wkurzające. Na przykład pamiętam, i chciałem jeszcze powiedzieć, że niektóre postacie ewidentnie przypominają niektóre postacie z Orwilla. W tym. Na przykład właśnie ta oficer ochrony, Lan Nguyen Singh.
Jest.
Bardzo mi przypomina tą drugą główną oficer z Orwilla, tą, która wyszła w tym poziomie. Tak, ona też jest taka trochę osła.
I to jest właśnie problem. To, o czym mówiliśmy, że problemem The Strange New World jest to, że mamy dwie drugie oficer tak naprawdę. Mhm. Mamy tą pierwszą, która nic nie robi, i mamy tą.
Druga, która zjada cały czas ekranowy, po prostu lepszą postacią.
Tak, więc mogli spokojnie.
Ona mi trochę przypomina Major Kirę, tylko taką trochę unowocześnioną, bo to jest tak. Wszyscy tam mamy też, on tam się czepia o wszystko, że jest taka dziwna, że coś. Ale generalnie nikt na przykład nie dostrzega, że ona przeżyła większą traumę niż prawie każdy na pokładzie, tak jak Major Kira. Prawda? Nikt tego nie widzi.
Zauważ,
z wyjątkiem Pike'a, który jak wiadomo grał w Discovery, więc to jest największa trauma na pokładzie.
Ciekawe, czy wszyscy mają, czy zgodnie z zasadami nowego kręcenia seriali każdy ma mieć traumę? Każdy ma. Już na pewno wiemy, że
Pike ma, ona ma.
Uhura ma. Oczywiście... Spoiler, Uhura oczywiście straciła rodziców, jak była mała.
Ojejku, to dużo ludzi straciło rodziców, wojny się dzieją, Klingoni atakują i tak dalej.
Rozumiem.
Ale... pierwsza ma.
Pierwsza ma. gdzieś słyszałem w internecie, nie mój pomysł, że po prostu jest różnica między Discovery a Strange New World, że oni to inaczej, jak gdyby inaczej te mroczne tajemnice mają inny wpływ, inaczej są rozwiązywane. W Discovery oni by wszyscy płakali i szeptali sobie jakieś rzeczy, a tutaj mają jakiś realny wpływ, jakieś realne, fabularne, sensowne wydarzenia te wprowadzają te ich mroczne tajemnice.
No nie wiem, no widocznie, no wydaje mi się, że w Discovery te mroczne tajemnice są po to, żeby oddziaływać na widza, a w Strange World są po to, żeby oddziaływać na fabułę, a później na widza. No. Może tak to jakoś zrobiono, nie? No nie dodaje mi się, no nie wiem, kogoś, kto nie wiem, widział śmierć swoich rodziców, żeby mógł o tym płakać w kącie, tylko on dodaje mi śmierć swoich rodziców, żeby, nie wiem, w którymś momencie mógł się przełamać i przełamać swój strach.
Ale w Discovery to płaczą w kącie całe odcinki.
No to dlatego o tym mówię, tak?
No, że... masakra. Tutaj po prostu to jest jakieś przeżycie, które ukształtowało daną postać, ona taka jest, jaka jest, a nie nagle losowo zaczyna ryczeć, tak? To jest akurat, to mi się podoba. W ogóle są fajne postaci, bardzo fajnie zrobione. Już się zapętlamy, coś czuję,
Chyba tak.
Ale
chyba
postaci są dobre, wiesz.
Chyba się... O, już wiem, o czym chcę powiedzieć. O tym, że jak cały świat został przedizajnowany. Żeby ten, bo wiadomo, to się dzieje przed Kirkiem, czyli technologia powinna być na poziomie tego, co pokazano w telewizji w niskobudżetowym serialu w latach 60.
To by było teraz masakra.
Także dzisiaj wyglądałoby to potwornie, chociaż jeszcze stary statek, gdzie czasami przeskakiwano w czasie albo coś widziano, to mówiono, o, jaka tutaj ta technologia.
O, jakie neo-retro, popatrz, neo-retro, kurczę, ten retrofuturyzm lat tam 2000 któryś tam, popatrz na te. No.
Jasne, można by było odtworzyć tam te mundury, które były strasznie archaiczne. Może mundury też by się utrzymały, ale te ekrany, te wszystkie urządzenia na pokładzie byłyby potwornie archaiczne już dzisiaj. Designerzy zrobili tak, że po prostu wzięli to, co się dzisiaj broni i zostawili, na przykład te uchwyty w windzie, które są głupie, ale zostawili, bo się bronią. Jest na przykład ta półokrągła konsola, tak, którą ma ukryta przed sobą.
Skaner Spoka.
Skaner Spoka, lornetka.
Nawet te kurde trikodery są
całkiem. Tak, są te same, nadal wyglądają jak magnetofon na tym, na paseczku, ale zostawili to. Co można obronić jako wybór designerski, a nie jako ograniczenie technologii. Wiadomo na przykład, że no, nie było żadnych ekranów z wyświetlaczy przewijających się tekstów, interaktywne ekrany i tak dalej w Kirku, no, nie dało
lampki,
się. Nikt nie pomyślał o czymś takim.
Albo celuloid.
Chociaż pierwsze pomysły tego typu chyba właśnie z Kirka pochodzą, z TOS-a. Ale tutaj można to zrobić, także uznano, że po prostu zrobimy to. I tak samo na przykład odtworzono mundury, one mają więcej detali, są troszkę inaczej skrojone, mają te ornamenciki pododawane. Widzę, że to są te same mundury. Danskie zostały trochę odseksualizowane. Też z korzyścią. Także to zrobiono.
Ale zauważ, że kurde, jak to lepiej wygląda od Discovery, które było aż do bólu nowoczesne.
No właśnie Discovery wygląda jak Sequest, no kurczę. Albo jakiś inny przypadkowy zupełnie science fiction.
Ale
z tyłka,
nie wygląda Star Trekowo zupełnie.
W ogóle nie wygląda Star Trekowo. Nawet nie ma tych. No, zawsze statek miał jakieś te kolory, one się czasem zmieniały, każda sekcja ma swoje własne kolory. I to jakoś było pokazane, a tutaj no nie wiesz, to jest jakiej rangi.
Wszyscy niebieskich mundurach, wszyscy jakieś dziwne. Nie, to jest akurat naprawdę... nie wiem, czemu oni chcieli tak z tego Discovery tak... Ach, znowu te brzydkie Discovery. Tutaj po prostu zrobili sensownie.
Sensownie, sensowny redesign. Właśnie to, co dało się obronić jako wybór designerski, zostaje, resztę wywalamy. Mostek jest inaczej zrobiony, inaczej wygląda, jest ciemniej, ale to już taki powiedzmy, ale, znak naszych czasów.
Ale to już kurde, w stary statek.
Mostek ma kształt starego mostka, ale detale ma już zaprojektowane.
To jest bardzo świetnie powiedziane, że to, co można zrzucić na wybór designerski twórcy okrętu, to się wybiera, a to, co byłoby bez sensu, to się nie wybiera.
Jest ten ekranik z tym okrągłym czymś, co jest, się gdzieś tam leży, nie? On jest, nie wiadomo, co to jest to okrągłe,
jedyne, co mnie tutaj trochę kuje w oczy, to są te ogromne przestrzenie.
No, jest ogromny. Większy. Oni tak chyba zmniejszyli ten mostek teraz, bo gdzieś czytałem, że w Discovery chyba był jeszcze większy.
No, w Discovery to można było tam, no, kurde, na wrotach.
Grać w tenisa, dokładnie.
Tak, no. To masakra.
A ten, piłkę nożną.
I tak te kajuty są ogromne, i tak to wszystko tam są ogromne przestrzenie.
Bo... Z gigantycznym, wziąć maszynownię? Tak. To jest potworne. W Enterprise D to była klitka w porównaniu z tym. Tam akurat jest bardzo fajnie też używanie tej technologii. To nie jest to dokładnie to samo, co w Mandalorianinie, ale używają tych wirtualnych ścian, które mają gigantyczne ekrany LED-owe i wyświetlają część scenografii. Jest zgrany z kamerą, więc kamera może się ruszać i obraz na tym ekranie się dopasowuje do tego.
Mogą sobie pozwolić
na gigantyczną maszynownię.
Maszynownię
bez końca.
No ale dobra.
To się mieści też, nie wiem.
To jest jedna rzecz, co mnie trochę kurde dziwi, bo myślę sobie, nawet w realnym świecie po cholera być mostek, co by kurde trzeba by przebiec na drugą stronę, żeby gdzieś dobiec. To jest aż trochę nienaturalne. To, że kapitan ma tą swoją kajutę...
To nie jest tak, że tam jest 50 osób załogi na raz na miasto, nie?
Tylko, to, że kapitan ma swoją załogę, kurde, Enterprise Picarda, który był generalnie projektowany, żeby wyglądać jak statki miłości.
To był przecież gigantyczny statek, był ogromny.
Wygląda
to potwórny statek.
To potwórny statek. Nie ma
ładnie co... wygląda dobrze, ja bym troszkę rozjaśnił, okay. ale dobra, okej, okay, w porządku.
Nie jest tak ciemno jak było w Discovery, coś wszystko widać, jest, nie jest źle, nie jest źle, jeśli się jasność, jest, ja nie narzekam, nie ma flar.
Nie ma flar, to prawda, ale J.J. Abrams miał duży wpływ na to, jak wyglądają strategie dzisiaj, przyznasz. Tak. Zawsze walki kosmiczne, wszystkie statki, które zawsze się obracają, kiedy się nie obracają nigdy, prawda? A dzisiaj lecą wokół kamery, to zawsze musi się obrócić.
W przeciwieństwie do Discovery, w tym serialu, są bitwy i przeciwnicy podawani w normalnej ilości, sensownie, spokojnie, wiadomo co się dzieje. Nie ma 200 wirujących statków, które strzelają do siebie milionami fazerów. Jeśli jest jakaś bitwa, to ma jakąś taką, wiesz, no...
W Orwilu tak jest.
A, w Orwilu tak jest! Latają
myśliwce te statki przecież. Także one są nieduże, bo Orwil jest chyba wielkości Voyagera, coś mi się wydaje. Tak, ale
to jest mały statek.
Ale mimo wszystko latają tym jak myśliwce.
Tak, tak. Prostota. Nie płaskość, tylko po prostu prostota na sensownym poziomie, skupienie się na fabule, na ludziach, na rozwoju postaci, a nie tylko na efektach, flarach i wybuchach. Mm-hmm. To jest bardzo fajne.
Dla mnie to jest nadal serial o postaciach, bo te fabuły to 90% z nich ja już gdzieś widziałem, nie? Ale oglądam ten serial, bo mi się podoba postaci. I to jest pierwsza załoga od wielu lat w Star Treku, którą ja chcę oglądać. Także to jest moim zdaniem pozytywne.
I myślę, że na tym skończymy ten drugi odcinek Retrogalnia.
Weź przewiń.
I oby będziemy się widzieć częściej w takich odcinkach. Pozdrawiam, Borg.
I MFX.
Retrogalnia.